I gośćmi, przypomnę raz jeszcze, Marcinem Adamczykiem, blogerem, pilastrem i Piotrem Apelem. Rozmowa tak naprawdę o cywilizacji, o tym, co jest w tej chwili ważne. I może te kilkanaście minut, które nam zostało na rozmowę, zamiast tłuczenia w kółko tematów, które będą dzisiaj pokazywane, powiedzieć sobie, gdzie jesteśmy i dokąd zdążamy, albo przynajmniej spróbować tak zakreślić drogę, nie? No bo na przykład mieliśmy konferencję w Monachium, mieliśmy wystąpienie w Fundacji Krogera, pana premiera Morawieckiego. No i słyszymy, że ta wizja świata, którą no, wyrastałem przynajmniej ja, wierząc, że liberalna demokracja to jest panaceum na wszystko, że międzynarodowa korporacja, dążąc do tej efektywności, jednak sprawi, że będziemy wszyscy szczęśliwi, teraz jest bardzo mocno zakwestionowana.
I słusznie, to znaczy wiara w to, że istnieje jakiś międzynarodowy organizm, który uporządkuje życie wszystkich na świecie, jest dość mocno naiwna i wynika z jakiejś mocnej niewiedzy, dlatego że do tej pory wszystko, cała koncentracja kapitału, która działa się czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Chinach teraz, czy wcześniej w Europie, dążyła do tego, by poprawić rzeczywiście, ale istnienie swojej korporacji, a nie jakość istnienia swojej korporacji, a nie jakość obywateli. To zawsze konkurencja była tym motorem cywilizacyjnym, konkurencja i taka dążenie do prześcignięcia jednego drugiego, więc by ta konkurencja była, no nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy duży skoncentrowany kapitał jest w stanie konkurować nie poprzez lepszą jakość, niższą cenę, większą dostępność, czy cokolwiek z tych przymiotów, które liczą się dla konsumentów czy dla obywateli, ale poprzez na przykład wpływ na polityków, wpływ na sposób opodatkowania czy sposób przeprowadzenia biznesu. Dzisiaj w Polsce mamy bardzo widoczną, i to myślę, że każdy widzi, udział supermarketów czy hipermarketów w rynku polskim tak niszczący, że tak naprawdę poza nimi nie ma już handlu spożywczego, czyli jest bardzo znikomy. I to jest wynika właśnie z mocnej siły tych podmiotów, nie tylko z konkurencji cenowej, ale przede wszystkim z tej konkurencji pozamerytorycznej, czyli tej podatkowej, prawnej. Bardzo często i to widać w Łodzi, w mojej Łodzi, której jakby przy tych wszystkich bazarach, klasycznych bazarach, dużych zieleniakach, powstają natychmiast sieci niemieckich, portugalskich sklepów dyskontowych, na które dostają zgodę na budowę od miasta, które miasto chętnie im tę zgodę wydaje, a często nawet zwalnia z podatków, w przeciwieństwie do tych polskich handlowców, którzy tam są od zawsze i wcale żadnych zwolnień nie mogą liczyć, więc pytanie, czy tak duży kapitał nie jest w stanie niszczyć te dobre zasady właśnie liberalnej demokracji, o której pan mówi na samym początku, te dobre zasady wolnej konkurencji. W mojej opinii wolny rynek musi być wolny od nadmiernej koncentracji kapitału i wtedy można mówić o wolnym rynku.
No, pozwolę się nie zgodzić tutaj z pana opinią, dlatego że kapitał, oczywiście właściciele kapitału będą zawsze dążyli do tego, żeby sobie zrobić, prawda, jak najlepiej. Niemniej to prawa ekonomii są, wywodzą się w pewnym sensie z praw fizyki i tego się nie da przeskoczyć. Oczywiście można w jakiś tam sposób naginać, można przekupywać polityków, można uprawiać korupcję, ale w ostatecznym rozrachunku zawsze decydują klienci. Pan mówił o ekspansji hipermarketów. No, pamiętamy, że kiedy one 20 parę lat temu wchodziły, budowały strasznie wielkie takie hale. To był taki pierwszy okres, kiedy Tesco na przykład wchodziło do Polski, budowało sklepy, które miały tam po 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży. I to wtedy te obawy, które pan mówi teraz, też bardzo często zgłaszano, że prawda, wszyscy się rzucili do tych sklepów kupować, bo tam było taniej, bo tam było wszystko w miejscu jednym, prawda, że wchodziło się z koszykiem, obeszło się, wszystko się kupiło. Tymczasem minęło 20 lat i widzimy, że te wielkie właśnie w sensie powierzchniowym. Hipermarkety po prostu padają. Firmy je zamykają albo zmniejszają. Wchodzą mniejsze sklepy.
I no to trzeba ogrzać tą powierzchnię. Ludzi trzeba trzymać. Towar trzeba mieć na półkach i w magazynie.
To jest kwestia dostosowania do gustów czy do natury.
Bo zdecyduje klient.
Do końca. Dlatego, że jaki klient ma wybór, jeżeli jest nierówne traktowanie podmiotów? Znaczy, jeżeli jeden podmiot musi płacić podatki, w związku z tym ceny musi być dać wyższe, a drugi jest zwolniony i ma przywileje z tego wynikające, więc siłą rzeczy może ceny dać niższe. Klient wybierze tam, gdzie jest taniej.
Ale klient również jest istotą myślącą i zastanawia się, tak, jeżeli pójdę do najbliższego sklepu w niedzielę, no to na pewno właściciel będzie ten sklep otwierał. No to nie pójdę w niedzielę, żeby w końcu zdezygnował i żeby ta pani, co tam pracuje, mogła sobie również, nie wiem, upiec kurczaka i zjeść z mężem, z dziećmi, czy tam z konkubentem. Jeżeli pójdę i kupię, no to będę patrzył, czy to jest przywiechało z Chin, czy może z najbliższego miejsca, bo ta świadomość również się pojawia od przynajmniej 10 lat i jest istotnym elementem jakby decyzji zakupowej.
I całe szczęście, to jest właśnie taki obywatelski sprzeciw przeciwko korporacjonizmowi.
Natomiast zaprosimy pana apela na nasz jarmark.
Z przyjemnością, nieraz byłem i polecam wszystkim, to jest rzeczywiście
coś niezwykłego. W każdym razie chciałem zwrócić uwagę, że mimo 20 paru lat ekspansji tych hipermarketów, polskie sklepy nadal istnieją, mają się dobrze, wiele jest otwierane, oczywiście wiele pada też, nie, ale to jest normalne na rynku, że część bankrutuje, część nowych powstaje. Co więcej, nadal istnieją bazarki. Mimo, że się wydawało, że są skazane na zagładę jako relikty PRL-u w pewnym sensie, bo to był jedyny wtedy enklawa wolnego handlu w kraju. Natomiast w momencie, kiedy cały handel został uwolniony, wszyscy wieszczyli, że bazarki upadną, no bo jest to niewygodne po prostu dla klientów. Okazało się, że nie. Prawda, są. Jakoś te hipermarkety przez 20 lat nie wykończyły bazarków, więc nie sądzę, żeby się to zdarzyło w przyszłości. Chyba, że rzeczywiście zmienią się gusta konsumentów.
Ty może do naszej dyskusji wrzucę kolejny temat. Otóż taką mantrą lat 90. i początku lat 2000. było to, że produkcja już jest passé. Że już nie potrzebujemy nic produkować, że teraz zajmijmy się usługami, ta strefa usług, róbmy produkty bankowe, a nie młotki i gwoździe, bo to jest tak naprawdę przynosi zyski, a ta brudna produkcja niech jedzie do Chin, do Indii, niech tam oni się grzebią i tłuką. A skończyło się tym, że na przykład w Stanach Zjednoczonych zabrakło robotników, majstrów, którzy potrafią wytapiać jakieś gatunki stali, bo po prostu przez 20 lat nikt tego nie robił. Ci, co umieli, to zmarli. Nowi się nie nauczyli i są tylko w Chinach i oni teraz na gwałt odtwarzają sobie produkcję. Kwestia podniesienia taryf na ceł na stal. To jest bardzo głośne w Ameryce. Do nas nie przechodzi, bo mamy tutaj swoje lokalne newsy na naszej planecie Polska i zupełnie są inne niż na świecie. Ale Niemcy na przykład nie uwierzyły ideologom, którzy mi mówili, odejście tą produkcję sobie, wyczyście, przenieście gdzieś i teraz są dalej drugim, trzecim największym producentem w kluczowych rejonach. Czy Polska po tych doświadczeniach ma szansę się załapać? Czy my możemy do tego głównego nurtu europejskiego wejść? To może od pana zacznę.
No ja uważam, że bez wątpienia tak jest, ponieważ cały trend, który można wyznaczyć od roku 1989, od upadku komunizmu, jest taki, że Polska w stosunku do Niemiec, jeżeli już pan wspomniał o tym kraju, nadgania. I jeżeli się nic nie zmieni, to mniej więcej w połowie lat 30. Polska zrówna się cywilizacyjnie z Niemcami. No ja jako powiedzmy taki skromny bloger sobie to policzyłem, powiedzmy sobie w sposób mało kompetentny może, ale z kolei ktoś taki jak analityk Pentagonu George Friedman, dokładnie wyszło mu to samo, wychodząc z tych samych założeń. I jeżeli porównamy Polskę dzisiejszą i poziom produkcji, to co pan wspominał, i powiedzmy w ogóle poziom cywilizacyjny, stan zaawansowania technologicznego w gospodarce, z tym co było na początku lat 90., to jest po prostu zupełnie inna cywilizacja w tym momencie. Wtedy w zasadzie jedynymi dobrami, które Polska eksportowała, to były chyba surowce naturalne. Nie było, mówię o takich eksporcie na rynki rozwinięte. Potem zaczęły się, powiedzmy, produkty jakieś, a w tej chwili już Polska ma dodatni bilans handlowy z Niemcami na przykład.
Ale to też zależy, kto liczy, bo z kolei Niemcy uważają, że oni mają dodatni, więc to jest znowu kwestia metodologii. Natomiast z liczenia. Natomiast ja jestem przekonany, że nasze doganianie Niemiec rzeczywiście jest możliwe, ale głównie dlatego, że Niemcy trochę zwalniają z tą produkcją i zwalniają ze swoim rozwojem. Niestety już od tych 20 paru lat bardziej nasz rząd zajmuje się mordowaniem kreatywnych, wspaniałych polskich przedsiębiorców i bardziej się zajmuje sprowadzaniem montowni do Polski niż rozwojem polskiego przemysłu. Widzimy, jak dużo firm przez te ponad 20 lat, które powstały, upadło. I to nie z powodów właśnie gospodarczych czy racjonalnych, tylko z powodu pognębienia przez fiskus albo przez zmieniające się dość drastycznie i szybko przepisy. I to są rzeczy, które niewątpliwie są takim hamulcem naszego rozwoju, bo jeżeli chlubą każdego rządu jest prowadzenie montowni, tak jak ostatnio rok temu, wtedy jeszcze wicepremier Morawiecki chwalił się, że sprowadził montownię Mercedesa do nas i to było coś, czym chcieli się chwalić przez tydzień.
Zakład produkcji silników.
No nie, montowni silników. No, znaczy oni tam montowali części, tam nic nie produkowano, naprawdę. To podzespoły przyjeżdżały, były skręcane w Polsce i będą skręcane w Polsce. Ale kosztem tego sprowadzenia było zwolnienie z podatku i opłacenie tak naprawdę przez 2 lata pensji, no to o czym mówimy? Znaczy nie ma takiego myślenia, o którym też chciałem, żebyśmy porozmawiali wcześniej, czyli o lokalności finansowej, o lokalności gospodarczej i o wspieraniu lokalnego biznesu czy lokalnych produktów, pomysłów. Ja bym wolał, żeby te pieniądze, które dostał Mercedes, dostał polski przedsiębiorca, który dzięki temu mógłby przeprowadzić ekspansję do Niemiec. No to dużo lepsza sytuacja. Jestem pewien,
wydaje mi się, że najlepsza sytuacja byłaby, żeby te pieniądze po prostu zostały u podatnika
albo nikt by
nikogo nie wspierał, prawda, tymi pieniędzmi, koncernu Mercedesa, ani swojego szwagra, powiedzmy. Bo
myślę, że się zgadzamy, że wolny rynek jest bardzo dobrym rozwiązaniem, tylko różnica między nami polega na tym, że ja jestem przekonany, że wolny rynek kończy się tam, gdzie zbyt duża koncentracja kapitału ma zbyt duży wpływ na legislację.
No, dlatego należy dążyć do tego...
I właśnie na tego typu zwolnienia. Przecież jak Mercedes ma pieniądze, polski przedsiębiorca nie ma.
No ale widzi pan, no, w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, że rząd może dać takie zwolnienia, prawda? Więc jeżeli może dać, to przecież da komuś. Zawsze będzie faworyzował kogoś kosztem kogoś. A gdyby nie miał takiej możliwości, to by żadnych zwolnień nie dawał. Zresztą wydaje mi się,
że... Gdyby nie miał takiej możliwości, to by te korporacje wpłynęły na to, by zmieniło się prawo i żeby miał tę możliwość. Znaczy to jest nieszczęście. Możemy mówić teoretycznie. Nie dajmy możliwości, tylko jak to zapiszemy? No prawo tworzą politycy i to politycy szukają takich narzędzi, żeby mieć wpływ na gospodarkę, ale też mieć wpływ na wyborców. No dzięki temu, że pojawi się montownia szybko, za 2 lata już będzie działać, ludzie znajdą jakąś tam pracę. Co z tego, że ona nie ma przyszłości, nie odbije się jakoś wybitnie ani w ogóle na polski rozwój, ale przez parę lat ludzie będą mieli pracę i ja będę miał wyborców. No tak, ale wyborcy zagłosują na mnie i wygra.
Naprawdę,
tak. No tak, no.
Znaczy ci pracownicy na pewno będą płacić.
Naprawdę no. Nikt, ani rząd, ani pan, ani ja, ani żaden przedsiębiorca nawet nie wie tak naprawdę, co się okaże opłacalne w przyszłości.
Przykładem jest montownia silników spalinowych, które już wiemy, że za 5 lat będzie w muzeum.
Powiedzmy,
tak naprawdę.
Przypuszczamy, że tak będzie. Nie? Natomiast pewności mieć nie możemy. I no, byłoby wskazane, żeby całe to ryzyko jednak ponosił właściciel kapitału. Czy by on zainwestował w coś, co jemu się wydaje, że jest przyszłościowe, a jak mu się nie uda, no to jest jego zmartwienie, powiedzmy jego strata. A jak się uda, to oczywiście zarobi bardzo dobrze. Inwestycje w innowacje są, generalnie trzeba wziąć pod uwagę, że są bardzo mało opłacalne. To znaczy, owszem, jeżeli trafi się z innowacją i osiągnie się sukces, to można zarobić bardzo dużo. Ale najczęściej jest tak, że się nie trafia.
Tu na chwileczkę zrobimy przerwę.
Tu jest potrzebna ingerencja Inwestycja państwa, bo rzeczywiście.
Następna rozmowa dalej z panem Marcinem Adamczykiem, blogerem Pilastrem, będzie trwała. Pan Piotr Apel musi już lecieć niestety do mniej ciekawych zajęć, występować w rytualnych politycznych połajankach na antenie telewizji.
Może.
Jedno pytanie do pana, którego nie zadadzą panu w Info, proszę pana. Co się wydarzyło 6 lutego 2018 roku i dlaczego ta data trafi do podręczników?
To jest 2 dni przed moimi urodzinami.
To jest dobry powód, tak, to rzeczywiście.
To jest rzeczywiście... Trudno by
już teraz... mówimy, dobra. Wystartowała rakieta Falcon Heavy, która być może będzie takim karawelą, tak jak statkiem kosmicznym, który umożliwi nam wykorzystanie gospodarcze najbliższej przestrzeni kosmicznej i zwielokrotnienie, bo to jest wykładniczy wzrost zasobów dostępnych dla ludzi.
To prawda. No to jest jakieś takie wydarzenie, ale to pytanie, czy to rzeczywiście zmieni, czy to jest wydarzenie na miarę łajki
w
kosmosie.
A na ten temat będziemy rozmawiać już za moment.
Natomiast czy zmieni, no to oczywiście to, co powiedziałem, nikt z góry tego nie wie.